To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Był dyktatorem, który władzę zdobył w zamachu stanu. Przez 20 lat budował wizerunek ojca narodu. Narodu, którym rządził terrorem i represjami. Poznajmy postać Erisha Honeckera. W poniedziałek 26 kwietnia 1971 roku Erich Honecker, członek biura politycznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wyrusza z Berlina wraz z grupą doborowych oficerów tajnej policji Stasi. Kilkanaście samochodów kieruje się na północ. Po 2 godzinach docierają do ośrodka Großdülln, letniej rezydencji pierwszego sekretarza wschodnioniemieckiej partii komunistycznej Waltera Ulbrichta. Stasi blokuje drogi prowadzące do willi myśliwskiej zbudowanej jeszcze przed wojną na polecenie Hermana Göringa, odcina telefony i rozbraja ochronę. Honecker wchodzi do apartamentu Ulbrichta i stawia mu ultimatum. Ma natychmiast podpisać rezygnację ze wszystkich państwowych stanowisk. W przeciwnym razie zostanie aresztowany. Choć de facto zostaje aresztowany, bo nie wolno mu opuszczać Großdülln. W luksusowym areszcie domowym pozostanie przez 2 lata, do swojej śmierci. Tydzień później media podają informację o rezygnacji Ulbrichta. Oficjalnym powodem jest stan zdrowia 78-letniego przywódcy NRD. Prawdziwą przyczyną jest katastrofalna sytuacja gospodarcza i socjalna wschodnioniemieckiego społeczeństwa. Ale obywatele nie wiedzą, że doszło do zamachu stanu przeprowadzonego za zgodą Leonida Breżniewa. W połowie czerwca na 8. zjeździe partii na nowego sekretarza generalnego SED, Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, delegaci wybierają Erisha Honeckera. Jak na partyjnego przywódcę jest młody, ma dopiero 59 lat. To przedwojenny komunista, syn górnika z Zagłębia Sary. Po I wojnie światowej na terytorium zajętego przez Francuzów kraju Sary utworzono mandat Ligi Narodów. Ludzie żyją tu na granicy ubóstwa, a to sprzyja lewicowym sympatiom. Erich już w wieku 10 lat wstępuje do Związku Spartakusa, dziecięcej grupy komunistycznej. Mając 13 lat musi opuścić dom, bo ojciec nie jest w stanie utrzymać żony i 6 dzieci. 2 lata spędza w gospodarstwie rolnym na Pomorzu. Pracuje w zamian za wyżywienie. Wiosną 1928 roku wraca do rodzinnego Wibelskirchen i pod okiem wuja uczy się zawodu dekarza. Czas wolny spędza na spotkaniach KJVD, Związku Młodych Komunistów Niemiec. Jest aktywnym działaczem. Uczestniczy w szkoleniach przygotowujących do objęcia kierowniczych stanowisk w Komunistycznej Partii Niemiec. Uczy się teorii marksizmu i podstaw pedagogiki potrzebnej do pracy z młodzieżą. W lipcu 1930 roku, będąc już członkiem Partii Komunistycznej, porzuca praktykę dekarską i wraz z towarzyszami wstępuje do szkoły partyjnej w Fichtenau pod Berlinem. Działalność komunistów w Republice Weimarskiej jest legalna, ale są przez władze prześladowani. Dlatego przyjmuje partyjny pseudonim Fritz Molter i uczy się podstaw konspiracji. Po roku przygotowań zostaje wysłany na kurs w Międzynarodowej Szkole Lenina w Moskwie. Tam uczniowie szkoły tworzą brygady uderzeniowe, które muszą 10 godzin dziennie przepracować przy budowie huty stali. Do tego dochodzi kilka godzin wykładów, na których przerabiają prace Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Ten ostatni jest mu szczególnie bliski. W 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy partia komunistyczna zostaje zdelegalizowana. Honecker jedzie do Zagłębia Rury, by tam tworzyć podziemne struktury partyjne i organizować antyfaszystowską młodzież. Dość szybko zostaje aresztowany. Ma szczęście, bo naziści dopiero przejęli władzę i represje nie są jeszcze tak ostre. Opuszcza więzienie, ale jest spalony i musi wyjechać do Sary, która nadal jest mandatem Ligi Narodów. Niestety i tu dogania go popularność kanclerza Hitlera. Mieszkańcy Sary w referendum opowiadają się za zjednoczeniem z Rzeszą Niemiecką. I tak kolejnym jego przystankiem staje się Paryż. Honecker bynajmniej nie zamierza czekać. Z fałszywymi dokumentami wystawionymi na nazwisko Martin Tyden przedostaje się do Berlina, przewożąc w walizce małą prasę drukarską. Działalność konspiracyjna nie trwa długo. Już po 3 miesiącach jest w słynnym berlińskim więzieniu Moabit. Tym razem gestapo nie jest już wyrozumiałe. Za zdradę stanu i fałszerstwo dokumentów sąd skazuje go na 10 lat więzienia. Trafia do więzienia Brandenburg-Gürden, gdzie wykonywane są wyroki śmierci, kary odsiadują skazani na dożywocie i więźniowie polityczni. Ci ostatni muszą pracować. Na początku 1945 roku za dobre sprawowanie zostaje przeniesiony do więzienia dla kobiet przy Barnimstrasse w Berlinie. Jest w brygadzie, która naprawia dachy zniszczone w nalotach, odkopuje ludzi z zawalonych budynków albo wyciąga niewybuchy. 6 marca podczas alianckiego nalotu udaje mu się uciec i ukryć w mieszkaniu strażniczki więziennej Charlotte Schaunel, z którą ma romans. W 1946 roku wezmą ślub, ale związek nie przetrwa długo. Charlotte umrze kilka miesięcy później z powodu guza mózgu, a Honecker z jakiegoś powodu będzie ukrywał to małżeństwo w swojej biografii. Póki co Charlotte jest przekonana jak większość Niemców, że wojna się kończy i ucieczka była niepotrzebnym ryzykiem. Skłania go do powrotu i organizuje wszystko tak, by nikt nie zauważył jego zniknięcia. Ale ucieczka nie uchodzi uwadze towarzyszy, którzy po upadku Berlina zarzucają Honeckerowi, że naraził ich na niepotrzebne ryzyko. W procesie partyjnym otrzymuje naganę za niezdyscyplinowane zachowanie. Ma jednak sporo szczęścia, bo jako stary komunista trafia do grupy Waltera Ulbrichta, kolektywu towarzyszy na wygnaniu, którzy po kilku latach powrócili ze Związku Radzieckiego. I po upadku reżimu nazistowskiego zaczynają budować struktury partyjne. Wśród nich spotyka ludzi, których zna jeszcze ze szkoły w Moskwie. Znajomość, a nawet przyjaźń z Ulbrichtem daje mu spore możliwości. Jest współzałożycielem i przewodniczącym wzorowanej na radzieckich pionierach organizacji Wolnej Młodzieży Niemieckiej, czyli FDJ. Jego zastępczynią jest Edith Baumann. Podczas wspólnej podróży do Moskwy zaczyna się romans, który 2 lata później kończy się ślubem. A jeszcze zanim urodzi się im córka Erika, Erich ma kolejny romans, tym razem z Margot Fist, szefową organizacji pionierów Ernsta Telemana. Co zabawne, ten romans rozpoczyna się również w czasie służbowej podróży do Moskwy, tym razem na obchody 70. rocznicy urodzin Józefa Stalina. Gdy w 52 roku Margot Fist rodzi nieślubną córkę, Edith pisze list do Ulbrichta, prosząc o pomoc. Ulbricht faktycznie reaguje, ale nie tak, jakby sobie tego życzyła Edith. Zmusza Honeckera, by wziął rozwód. Później Honecker weźmie ślub z Margot, która w przyszłości będzie ministrem edukacji w jego rządzie. Mimo problemów w życiu prywatnym, Ulbricht wspiera karierę Honeckera. Po utworzeniu SED zostaje jednym z czołowych członków partii i otrzymuje stanowisko w Komitecie Centralnym. W październiku 1949 roku, gdy formalnie rodzi się NRD, zostaje kandydatem na członka biura politycznego. Odpłaca się Ulbrichtowi wiernością i bezwarunkowym wsparciem. Staje po jego stronie w czerwcu 1953 roku, gdy najpierw w Berlinie, a później w całym NRD wybuchają robotnicze protesty. Powodem są podwyżki cen artykułów żywnościowych i podniesienie norm pracy. Ludzie wychodzą na ulice, a Ulbricht wzywa na pomoc wojska radzieckie, by krwawo stłumić rewolucję. Jednak wewnątrz partii jego władza wisi na włosku. Wsparcie Honeckera pozwala mu się utrzymać. W nagrodę Ulbricht wysyła go na 3-letnie szkolenie do Moskwy. Po powrocie w 1958 roku zostaje członkiem biura politycznego. Odpowiada za wojsko i bezpieczeństwo wewnętrzne, a w 1960 roku zostaje sekretarzem Rady Obrony Narodowej NRD. To on podejmuje kluczowe decyzje w sprawie blokady Berlina Zachodniego i budowy muru berlińskiego. Jest jednym z dygnitarzy, którzy wspólnie wydają rozkaz strzelania do uciekinierów. W grudniu 1970 roku w Polsce na Wybrzeżu dochodzi do masowych protestów robotników. Informacje docierają do NRD pocztą pantoflową i trafiają na podatny grunt, bo warunki życia są tak samo złe jak w innych krajach demokracji ludowej. Paradoksalnie, mimo że wschodnie Niemcy są z nazwy krajem demokratycznym, nie ma w nich miejsca na demokrację. Walter Ulbricht jest dyktatorem, dlatego w zakładach pracy, tak jak w 1953 roku, zaczynają budzić się złe nastroje. Ludzie mówią po cichu, że muszą się zbuntować. Honecker wraz z ministrem spraw wewnętrznych Erichem Milke uważają, że polski scenariusz jest również możliwy. Honecker coraz głośniej naciska na konieczność wprowadzenia zmian w polityce gospodarczej, przede wszystkim podniesienia poziomu życia robotników. Ulbricht w końcu dostrzega zagrożenie, ale nie w negatywnej sytuacji społecznej, a w osobie Honeckera. Dociera do niego, że wypromował w swoim otoczeniu groźnego konkurenta, który zaczyna mu zagrażać. 1 lipca 1970 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu biura politycznego zawiesza go w pełnieniu nieoficjalnej funkcji szefa sekretariatu Komitetu Centralnego. To pierwszy sygnał, że jego kariera polityczna dobiega końca. Ale Ulbricht nie wie, że podczas 3-letniego pobytu w Moskwie Honecker zawarł wiele znaczących przyjaźni. Za jego plecami kontaktuje się z Leonidem Breżniewem i prosi go o pomoc. Breżniew uchyla decyzję Ulbrichta i obawiając się kolejnej rewolucji deklaruje wsparcie. Decyzja Breżniewa przechyla szale w biurze politycznym NRD. 13 z 20 członków biura politycznego podpisuje napisany przez Honeckera list do Breżniewa z żądaniem usunięcia Waltera Ulbrichta. Teraz Honecker jedzie do Grossdüllen i przejmuje władzę. A jak potoczy się historia NRD pod jego rządami, dowiemy się tego już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Po zamachu stanu Honecker obejmuje najwyższe funkcje państwowe i zaczyna rządzić wraz z głównym ideologiem SED Kurtem Hagerem, sekretarzem KC do spraw gospodarczych Günterem Mittagiem i ministrem bezpieczeństwa państwowego Erichem Mielkem. Razem tworzą tzw. klikę strategiczną, stojącą na czele 520 funkcjonariuszy państwowych i partyjnych. Honecker zdaje sobie sprawę, że dotychczasowa polityka gospodarcza skupiona na rozwoju przemysłu, głównie ciężkiego, jest błędna. Nie chce dopuścić, aby robotnicy zbuntowali się tak jak w 1953 roku. Dlatego ogłasza reformatorski program jedności polityki gospodarczej i społecznej. NRD zaczyna wprowadzać realny socjalizm, coś co w Czechosłowacji w 1968 roku Aleksander Dubček nazwał socjalizmem z ludzką twarzą. Ludzka twarz enerdowskiego socjalizmu ma polepszyć warunki życia obywateli i pozwala na liberalizm, zwłaszcza w kulturze. Zmiany przynoszą Honeckerowi popularność, w tym również za granicą. W 1972 roku podpisuje traktat z RFN, a rok później Niemcy Wschodnie zostają przyjęte do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiele krajów, które dotąd nie uznawało NRD jako legalnego państwa, nawiązuje stosunki dyplomatyczne. W 1975 roku Honecker zostaje zaproszony do Helsinek na konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Jego najbliższym osobistym współpracownikiem jest Joachim Herrmann, sekretarz do spraw agitacji i propagandy. Codziennie wspólnie ustalają, co opublikuje główny dziennik Neues Deutschland i jakie wiadomości zostaną omówione w Aktuelle Kamera, głównym telewizyjnym programie informacyjnym. Honecker dba przy tym, by obywatele byli przekonani, że jest dobrze. Mówi, że NRD osiągnęła status gospodarczy światowej klasy i należy do najważniejszych krajów uprzemysłowionych na świecie. Co oczywiście jest fikcją i obawiając się, że ludzie mogą o tym wiedzieć, raz w tygodniu omawia sprawy bezpieczeństwa z Erichem Mielke. Jest kolejnym dyktatorem. W NRD panuje kult jednostki. Jego zdjęcie jest w każdym urzędzie, w każdej szkolnej klasie, a nawet w zakładowych stołówkach i na ulicach. Pod jego rządami biuro polityczne przekształca się w kolektyw bezkrytycznych, posłusznych egzekutorów i pochlebców. A tajna policja Stasi inwigiluje ludzi i brutalnie tłumi każdy przejaw sprzeciwu wobec socjalizmu. Niepokorni tracą pracę, a jako bezrobotni są skazywani na pobyt w obozach dla osób uchylających się od pracy. Najbardziej krytyczni trafiają do szpitali psychiatrycznych. Są jednak tacy, których nie da się uciszyć. Jednym z nich jest piosenkarz Wolf Biermann, socjalista, który w 1953 roku przeniósł się z RFN do NRD, co zresztą zostało skrzętnie wykorzystane przez komunistyczną propagandę. Ale z czasem Biermann dostrzegł wady socjalizmu i zaczął go krytykować, a nawet parodiować w swoich piosenkach. Dla Honeckera krytyka jest zagrożeniem. Szuka sposobu na uciszenie Biermanna. O aresztowaniu czy skrytobójstwie Stasi nie może być mowy. Okazja nadarza się w listopadzie 1976 roku. Biermann otrzymuje zgodę na występy w RFN. Po koncercie w Kolonii, gdzie wykonał kilka krytycznych piosenek, jadąc samochodem słyszy w radiu, że władze NRD pozbawiły go obywatelstwa. Po prostu nie może wrócić. W obronie Biermanna intelektualiści piszą list. Podkreślają, że nie zgadzają się ze wszystkimi jego poglądami, ale ich zdaniem w socjalistycznym społeczeństwie krytyka jest dopuszczalna. Honecka jest przeciwnego zdania. Stasi zabiera się za sygnatariuszy listu, w efekcie czego spora część jest zmuszona do emigracji. Paradoksalnie wielu obywateli NRD podejmuje desperackie próby ucieczki i wielu ginie, bo na rozkaz Honeckera wzmocniono granice i wydano rozkaz strzelania do każdego, kto próbuje nielegalnie opuścić kraj. Trudna sytuacja gospodarcza jest faktem, który wydaje się nie docierać do Honeckera. Nie ma pojęcia, jak wygląda życie zwykłych obywateli. Mieszka w zamkniętym osiedlu Wandlitz wraz z członkami rządu i partyjnymi dygnitarzami. Mają tam doskonale zaopatrzony sklep, a nawet basen. Czas wolny spędza na polowaniach i w zamkniętych ośrodkach wypoczynkowych. Na złe wieści reaguje z zamknięciem Instytutu Badania Opinii Publicznej. Jednocześnie zaciąga pożyczki w zagranicznych bankach, by utrzymać jako taki poziom życia obywateli i zapobiec wybuchowi kolejnych protestów. Jego politycznym i propagandowym triumfem jest wizyta w Republice Federalnej Niemiec. We wrześniu 1987 roku zostaje zaproszony przez kanclerza Helmuta Kohla. Odwiedza stolicę federalną Bonn, a także Düsseldorf, Wuppertal, gdzie mieszkał Fryderyk Engels, Essen, Trewir, miejsce urodzenia Karola Marksa, Monachium i swoje rodzinne miasto w zagłębiu Sary. W tym samym czasie psują się relacje ze Związkiem Radzieckim. Powodem jest wprowadzona przez Michaiła Gorbaczowa pierestrojka. Honecker uważa, że NRD od dawna kroczy drogą pierestrojki i krytykuje Gorbaczowa. Ten zresztą odwzajemnia niechęć do wschodnioniemieckiego dyktatora. W czerwcu 1989 roku w Polsce odbywają się pierwsze wolne wybory, w których zwycięża antykomunistyczna opozycja. Honecker jest wściekły na brak reakcji Związku Radzieckiego. W lipcu na szczycie Układu Warszawskiego w Bukareszcie Gorbaczow odrzuca doktrynę Breżniewa o ograniczonej suwerenności państw członkowskich i gwarantuje im wolność wyboru. Staje się jasne, że zakończyła się hegemonia Związku Radzieckiego. Dla Honeckera jest to wstrząs. Wieczorem trafia do rumuńskiego szpitala rządowego z powodu ciężkiego ataku kamicy żółciowej i jeszcze tej samej nocy zostaje przetransportowany samolotem do Berlina. W szpitalu rządowym Berlin-Buch przechodzi operację usunięcia woreczka żółciowego, podczas której lekarze wykrywają guza nerki, jednak nie informują go o tym. Gdy Honecker jest w szpitalu, rośnie napięcie społeczne. W wielu miastach wybuchają protesty. Część ludzi nie chce czekać, uciekają. Granica na zachodzie jest nadal zamknięta, ale mogą jechać do krajów demokracji ludowej, które już nimi nie są. Tam szturmują ambasady RFN, prosząc o azyl. Co miesiąc z NRD ubywa kilkadziesiąt tysięcy ludzi. We wrześniu rząd węgierski otwiera granicę z Austrią, co wywołuje masowy eksodus wschodnich Niemców. W tym czasie Honecker wychodzi ze szpitala. Wychudzony i postarzały pojawia się na posiedzeniu biura politycznego. Szybko reaguje na kryzys. 3 października 1989 roku zamyka granice ze wschodnimi sąsiadami. Teraz NRD jest odcięte ze wszystkich stron. 3 dni później, 6 października, obchody 40. rocznicy powstania NRD rozpoczynają się w złej atmosferze. Ludzie witają zaproszonego przez Honeckera Michaiła Gorbaczowa okrzykami „Gorbi, Gorbi, ratuj!”. Niezadowolenie rośnie również wśród członków politbiura. Egon Krenz, sekretarz SED do spraw młodzieży i bezpieczeństwa, a zarazem członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wraz z Harrym Tischem, członkiem biura politycznego, informują Gorbaczowa o zamiarze odwołania Honeckera. Gorbaczow z uśmiechem życzy im powodzenia. 17 października, otwierając posiedzenie politbiura, Honecker pyta, czy są jakieś propozycje do porządku obrad? Rękę podnosi Willi Stopp. Proponuje, aby omówić odwołanie towarzysza Honeckera ze stanowiska sekretarza generalnego i wybór Egona Krenza. Honecker po chwili zastanowienia odpowiada: dobrze, w takim razie otwieram dyskusję. Głos kolejno zabierają wszyscy obecni, ale nikt nie popiera Honeckera. Günther Schabowski rozszerza wniosek, domagając się odwołania go również ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa i przewodniczącego Rady Obrony Narodowej. A Erich Milke stawia mu ultimatum. Jeśli nie zrzeknie się natychmiast wszystkich stanowisk, opublikuje kompromitujące dokumenty na jego temat. Okazuje się, że w 1935 roku wsypał na gestapo partyjnych towarzyszy i zadeklarował lojalność wobec nazistów. Oficjalnie Honecker zrzeka się stanowiska ze względu na zły stan zdrowia. W ten sposób historia zatacza koło. Zostaje obalony w taki sam sposób, w jaki 20 lat wcześniej pozbawił władzy Waltera Ulbrichta. Jest jednak drobna różnica. Ulbricht pozostał w rządowym ośrodku do śmierci. Honecker miesiąc później, gdy upada mur berliński, zostaje wyrzucony z domu w Wandlitz. Jednocześnie rusza w jego sprawie śledztwo. Jest oskarżony o wykorzystywanie stanowiska do celów prywatnych. Aby tego było mało, od 1978 roku rokrocznie otrzymywał 20 tysięcy marek wschodnioniemieckich z Akademii Budowlanej NRD. Ma też kilkadziesiąt zarzutów karnych. Główny dotyczy wydania rozkazu strzelania do uciekinierów, wskutek czego zginęło 68 osób. Honecker wraz z żoną są właściwie bezdomni. Nie mogą zamieszkać w mieszkaniu socjalnym w centrum Berlina, bo obawiają się agresywnych reakcji ludzi. Schronienia w plebanii Lobetal udziela im protestancki pastor Uwe Holmer, co zresztą również wywołuje protesty, bowiem Honecker walczył z kościołem. Nie mają też pieniędzy. Potajemnie wspiera ich finansowo Yasser Arafat, przewodniczący Organizacji Wyzwolenia Palestyny, bo przez wiele lat NRD była schronieniem dla palestyńskich terrorystów. 6 stycznia 1990 roku Honecker przechodzi kolejne badania. Lekarze nic nie mówią, ale z wieczornego wydania Aktuale Kamera dowiaduje się, że ma raka nerki. 4 dni później przechodzi operację w szpitalu Charité, a 28 stycznia zostaje aresztowany i przeniesiony do szpitala więziennego Berlin-Rummelsburg. Sąd orzeka jednak, że w tym stanie nie może być więziony. Z powodu protestów Honeckerowie muszą opuścić plebanię pastora Holmera. Na szczęście w Moskwie wciąż mają wielu szczerze oddanych przyjaciół komunistów. Dzięki temu Erich zostaje przyjęty do radzieckiego szpitala wojskowego w pobliżu Belitz. Tam lekarze diagnozują raka wątroby. Pobyt w radzieckim szpitalu wojskowym chroni Honeckera przed kolejnym nakazem aresztowania. W marcu 1991 roku za zgodą Gorbaczowa wprost z terenu bazy wojsk radzieckiej samolotem zostaje przetransportowany do Moskwy, gdzie przechodzi kolejną operację. Niestety wkrótce upada Związek Radziecki i nowy prezydent Borys Jelcyn żąda, by opuścił Rosję. Erich wraz z żoną szukają ratunku. Otrzymują propozycje od Korei Północnej, Syrii i Chile. W 1973 roku po zamachu Augusto Pinocheta Honecker przyjął chilijskich uchodźców. W Chile mieszka też ich córka. Dlatego decydują się schronić w chilijskiej ambasadzie. Przez kolejny rok władze niemieckie bezskutecznie próbują zmusić Chile i Rosję do wydalenia Honeckera. A w Niemczech krąży anegdota, że Honeckerowie są ostatnimi niemieckimi uchodźcami szukającymi ratunku w zagranicznych ambasadach. Wreszcie chilijski rząd ugina się. W czerwcu 1992 roku prezydent Patricio Alvin zapewnia kanclerza Helmuta Kohla, że Honecker opuści ambasadę w Moskwie. Dotrzymuje słowa. 29 lipca Erich Honecker zostaje wystawiony na ulicę, gdzie czekają na niego rosyjskie służby. Tego samego dnia jest już w Berlinie, a jego żona leci do córki do Santiago de Chile. Lista zarzutów jest bardzo długa. Przede wszystkim jako członek Rady Obrony Narodowej wydał rozkaz rozbudowy umocnień granicznych wokół Berlina Zachodniego oraz barier na granicy z Republiką Federalną Niemiec. W latach 62-80 wielokrotnie decydował o dalszym rozwoju inżynieryjnych zabezpieczeń granicy, w tym zainstalowaniu automatycznych urządzeń strzeleckich oraz tworząc strefy śmierci, by zapobiegać ucieczkom, i nagradzał żołnierzy, którzy zabijali uciekinierów. Wielu prawników ma wątpliwości, na podstawie jakich przepisów głowa nieistniejącej NRD może zostać skazana. Mimo to proces się toczy. Honecker przyznaje się do politycznej odpowiedzialności, ale twierdzi, że nie ponosi winy w sensie prawnym ani moralnym. Twierdzi, że NRD udowodniła, że socjalizm może być możliwy i lepszy niż kapitalizm. Odrzuca publiczną krytykę prześladowań Stasi, twierdząc, że dziennikarstwo sensacyjne w krajach zachodnich również opiera się na donosach i ma takie same konsekwencje. Obrońcy wnoszą o umorzenie postępowania z powodu stanu zdrowia oskarżonego. Zgodnie z opinią lekarską nie ma szans, by dożył końca procesu, a sądzenie umierającego jest niehumanitarne. Sąd odrzuca wniosek, podobnie sąd apelacyjny. Obrońcy składają jednak skargę konstytucyjną do Trybunału, który umarza postępowanie z powodu okoliczności. Tego samego dnia Erich Honecker wsiada na pokład samolotu i odlatuje do Chile, gdzie umiera 5 miesięcy później.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.